Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Tajemnica śmierci i sposoby jej pojmowania i przedstawiania przez wielkich artystów to temat kolejnej książki dwójki krakowskich pasjonatów sztuki Joanny Łenyk-Barszcz i Przemysława Barszcza. O arcydziełach sztuki i tajemnicy śmierci porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci to kolejna odsłona z cyklu opowieści o skrywanych w dziełach sztuki przez ich autorów, nie zawsze oczywistych tropach, detalach, sugestiach rozległej wiedzy. Czasem artefakty pokazywane w tych dziełach, oczywiste dla ówczesnych twórców, po wiekach zaskakują, zdumiewając współczesnego widza. A w studio, proszę Państwa, popularyzatorzy, krakowscy popularyzatorzy sztuki, autorzy serii książek o tajemnicach dzieł sztuki, Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Czy sztuka powstała, aby zagłuszyć w człowieku trwogę przed śmiercią? To pytanie otwiera Państwa najnowszą książkę. Więc spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć, nim przejdziemy do dzieł, które Państwo omawiają w swojej najnowszej publikacji. Oczywiście nie wszystkich. No to zacznijmy od tego bardzo poważnego pytania. Czy sztuka powstała, aby zagłuszyć w człowieku trwogę przed śmiercią?
Jest taka opcja. W połowie XX wieku popularna była taka koncepcja, to jest Ernest Becker między innymi, mówiąca, że wszystko, co robimy, wszystkie wytwory naszej cywilizacji i kultury są po to tworzone, aby zagłuszyć taki lęk, taki wręcz skowyt, który każdy ma z nas w sobie, taki egzystencjalny strach właśnie przed śmiercią. I tworzymy za sprawą sztuki między innymi taki bufor, który ma nas oddzielić od tego, co nieuniknione i od tego przeraźliwego strachu.
Ale przecież przedmiotem czy tematem obrazów jest również śmierć. Jest to kwestia oswojenia tej śmierci?
No właśnie, jakby na dwa sposoby można popatrzeć z tego punktu widzenia na sztukę. Sztuka tworzona jest po to, żeby właśnie stworzyć taki bufor ochronny, żeby nas oddzielić, ale z drugiej strony nie da się ukryć, jak pani powiedziała, że sztuka też podejmuje temat śmierci, czyli przedmiotem sztuki jest śmierć, ale też tematem dzieł jest śmierć, więc sztuka jest jakby autotematyczna i takie właśnie dzieła sztuki znalazły się w tej książce. Dzieła sztuki, które podejmują temat śmierci.
Temat śmierci był bardzo popularny w okresie baroku, prawda? To słynne Memento Mori, które miało nam towarzyszyć, ma swoje odzwierciedlenie również w sztuce i to nie tylko w sztuce malarskiej, nie tylko na obrazach, ale przecież też w architekturze, w sztuce zdobniczej, prawda? No zresztą jeżeli przejdziemy po kościołach krakowskich, które w większości wnętrza zostały przebudowane w okresie baroku, to myślę, że tych odwołań do owego zawołania Memento Mori znajdziemy wiele.
Zgadza się. My mamy też tutaj dzieło sztuki, które bardzo się wpisuje w ten nurt, o którym pani mówiła. Natomiast temat jest potraktowany tak bardzo szeroko. Ta śmierć nie zawsze jest takim oczywistym czy pierwszym motywem dzieła sztuki, o którym piszemy w tej części. Czasem pojawia się tylko gdzieś w tle. Czasem jest wyjściem do rozwiązywania zagadki, która się kryje w dziele sztuki.
Często z pretekstem, żeby po prostu inaczej spojrzeć na dzieło.
Właśnie, pretekstem to dobre słowo, bo właśnie o niektórych pretekstach, by opowiedzieć o dziele sztuki, tutaj porozmawiamy. Książka przynosi 11 pasjonujących opowieści, w których właśnie pokazują Państwo te silne relacje łączące sztukę i śmierć, no lub takie, dla których właśnie śmierć czy umieranie jest tylko pretekstem, by opowiedzieć o dziele sztuki. Oczywiście nie opowiemy o tych wszystkich 11 dziełach, o których Państwo opowiadają, a nawet więcej, bo nie każdy rozdział traktuje o jednym konkretnym dziele sztuki, bo po to jest książka, by do niej sięgnąć, do czego będę Państwa zachęcać. Ale zatrzymamy się przy niektórych i ja sobie je uszeregowałam, te niektóre dzieła sztuki, o których chciałabym, abyśmy dziś opowiedzieli, chronologicznie. Chronologicznie to jest ta sztuka, która powstawała ponad 30 tysięcy lat temu. To oczywiście pasjonująca sprawa. Dotyczy jaskini Szoweta właśnie w departamencie Ardèche we Francji. To jest sztuka z okresu pleistocenu. I można się zastanawiać, mówię sztuka, prawda? Bo ktoś by mógł się zastanowić, no ale jaka wtedy sztuka te 30 tysięcy lat temu? Okazuje się, że to, co możemy zobaczyć w tej jaskini, uprawnia nas do powiedzenia właśnie, że jest to sztuka. I to powiedziałabym, wielka sztuka. No i od razu będzie pytanie, dlaczego w ogóle w tym nurcie związanym ze śmiercią pojawia się ta jaskinia z tymi wyobrażeniami, no to powiedzmy, z wyobrażeniami zwierząt.
Tak jak pani wcześniej powiedziała i jak tutaj mówiła żona, czasem ta śmierć jest takim pretekstem do zainteresowania się danym dziełem sztuki i tajemnicami w nim się kryjącymi. Tak jest troszkę w tym przypadku. Sztuka pleistocenu, czyli malowidła naskalne, bo to nie tylko są jaskiniowe, ale ogólnie mówiąc naskalne, takie się zachowały, prawda, do naszego czasu. Być może były też inne, ale ich nie znamy. Jest to sztuka, która dotyczy i samych twórców, którzy już dawno nie żyją, bo pleistocen skończył się mniej więcej 10 tysięcy lat temu, i gatunków, które już w większości wymarły. I stąd to właśnie moje tutaj zainteresowanie tym tematem i troszkę taki pretekst. Po prostu same te gatunki i sposób ich przedstawiania wydają mi się niezmiernie ciekawe. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o takim bardzo długim okresie w historii ludzkości, bo oczywiście te początki cały czas są spory. Kiedy, jak i tak dalej. W każdym razie większość naszej historii jako rodzaju ludzkiego minęła w czasie pleistocenu. Cywilizacja jest przy tym krótkim okresem, więc warto się przyjrzeć tym dziełom sztuki. Zwłaszcza, że tak jak pani powiedziała, poziom artystyczny niektórych z nich jest niezmiernie wysoki. Jeżeli popatrzymy na przykład na lwy jaskiniowe z jaskini Chauvetta. Lwy jaskiniowe, tak nazywa się ten gatunek ze względu na to, gdzie znajdowano kości, natomiast jest to przyjęte właśnie na podstawie tych znalezisk, ponieważ były to zwierzęta, które żyły na otwartych przestrzeniach wówczas. Tylko z racji znajdowania tych kości, często na przykład zawlekanych tam przez hieny, tak zostały nazwane. I poziom właśnie przedstawień tych lwów między innymi jest bardzo wysoki. To właśnie pokazuje, że jeżeli ktoś jest artystą, to nieważne kiedy żył, kiedy tworzył, zawsze byłby za tego artystę uznany. Natomiast tutaj mamy też cały szereg, całe mnóstwo takich informacji, które wzbudzają już taki no, niezmierny i podziw, i jakby zadziwienie nad sztuką i treściami, które niesie w sobie, bo te malowidła naskalne tworzyli ludzie, których życie ich i całych pokoleń, ich przodków, ich następców upływało na obserwacjach przyrody. I z konieczności, ponieważ z tego się utrzymywali. I no nie da się uniknąć tego wrażenia, jak się patrzy na te rysunki, obrazy, malowidła, po prostu fascynacji. Więc sądzę, że poziom wtedy znajomości życia i biologii tych gatunków musiał być bardzo wysoki. Mamy przykłady, gdzie naukowcy badający te malowidła podejrzewają, że na niektórych z nich jest no coś zupełnie takiego fantastycznego, ale prawdziwego, a mianowicie komunikacja sejsmiczna mamutów przedstawiona. Znamy to zjawisko u współczesnych słoni. Polega ono na tym, że słoń za pomocą no, albo tupania, ogólnie mówiąc, albo niskich dźwięków, które wprawiają podłoże w drżenie, przekazuje na wiele kilometrów za pomocą gruntu drgania, które odbiera inny słoń, przyjmując przy tym charakterystyczną pozycję, on się tak pochyla na przednich nogach, żeby takimi wrażliwymi częściami tych przednich nóg wyczuć te drgania, dotyka ziemi trąbą, więc te zachowania znamy. I bardzo podobne pozycje przyjmują mamuty na niektórych rysunkach. I tu się pojawia takie dość uprawnione pytanie, czy właśnie ci twórcy paleolityczni sprzed 30 tysięcy lat nie zaobserwowali i nie rozgryźli tej zagadki tajemnicy sejsmicznej komunikacji mamutów. Co więcej, na niektórych rysunkach są takie linie, które jakby sugerują wyobrażenie wokół tych mamutów rozchodzących się fal dźwiękowych. Więc po pierwsze przedstawienie symbolu, gdzieś tam w perspektywie następnych tysiącleci, gdzieś tam liter, prawda, ale tutaj pierwsze. I uchwycenie, zrozumienie i przedstawienie tej istoty dźwięku jako fali, co już byłoby zupełnie fantastyczne, ale tak jak mówię, w dużym stopniu uprawnione. Możemy podejrzewać, że tak się stało. Czy też takie początki nurtów w sztuce czy technik, które później były uważane za nowatorskie, puentylizm, prawda? Czyli malowanie takie kropkami, to chyba XIX wiek. No a tutaj mamy na przykład hienę namalowaną kropkami. Naprawdę warto się przyjrzeć tej sztuce paleolitycznej.
No tak, można powiedzieć, że wszystko już było i te artyści co pewien czas powtarzają rzeczy, które już kiedyś były odkryte, ale to jednocześnie to, o czym pan mówi, jeśli chodzi o to rozchodzenie się dźwięku, zaznaczenie, w jaki sposób dźwięk się rozchodzi, graficzne zaznaczenie, można wniosek z tego wysnuć, jak mało jeszcze wiemy o tych naszych przodkach. No na marginesie można dodać, że w tej jaskini, którą państwo przypominają, podobno znajduje się tam pierwszy wizerunek w historii sowy, co też jest interesujące. Do jaskini nie można wejść, żeby ją oglądnąć, ponieważ ona została zaraz po odkryciu zamknięta, no po to, żeby atmosfera dzisiejsza, dostęp powietrza nie zniszczył tych unikatowych rysunków naskalnych. To bardzo ciekawe, zbudowana została obok tej jaskini kopia tej jaskini, więc można zobaczyć, jak wygląda, ale do oryginału wejść nie można. Ale dlaczego tę opowieść o tej jaskini, o pleistocenie umieścili państwo w książce o śmierci?
Tak jak zostało powiedziane, większość z tych gatunków to gatunki wymarłe i to jest fascynujące. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej, zamykając może już temat, o jednej rzeczy, że my wiemy, kiedy powstał człowiek biologicznie identyczny jak my, prawda? Odnajdując kości, czaszki i tak dalej, wiemy, że homo sapiens ma 300 tysięcy lat, a dzięki tym obrazom w jaskini Chauvetta i innym, wiemy, że ten człowiek nie był tylko identyczny biologicznie, ale on był identyczny behawioralnie. I to właśnie wiemy na podstawie tych rysunków. I to jest też fascynujące. To może nie jest odpowiedź na panie pytanie, dlaczego znalazłeś to w książce o śmierci. Ale to jest taka właśnie moja myśl, że jest coś fascynującego, że nagle odkrywamy człowieka, który jest taki sam jak my. I odkrywamy to dzięki temu, że tworzył sztukę.
Tak, no i właśnie sztuka jako coś, co przekracza tą barierę śmierci, prawda? Bo o tamtych ludziach wiemy tylko trochę z wykopalisk, które są często bardzo niekompletne. I kolejnym takim źródłem informacji, być może bardziej kompletnym, to jest ta właśnie sztuka. To przetrwało do tych czasów.
No i to pokazuje, jak ważna jest sztuka, znaczenie jej sztuki. No to przyglądnijmy się kolejnemu dziełu sztuki. To będzie obraz, a właściwie obraz namalowany przez Jana van Eycka. To jest XV wiek. Obraz nosi tytuł Ukrzyżowanie, więc jakby bezpośrednie odwołanie się do śmierci, ale nie sam moment ukrzyżowania Chrystusa jest dla państwa istotny i ważny. Jest coś na tym obrazie, co państwa zachwyciło, zdumiało, nie tylko państwa, ale też wielu badaczy i niekoniecznie historyków sztuki.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. To jest dyptyk, czyli to są dwie części ołtarzyka, niewielkie, dwa skrzydła. My się zajęliśmy lewym skrzydłem. Główną sceną jest oczywiście ukrzyżowanie, natomiast ten panel zwrócił uwagę między innymi meteorologów. I to jest nasz punkt wyjścia. Na tym obrazie, w tle ukrzyżowania, jest 7 typów chmur. Czyli van Eyck porzucił taką symboliczną sztukę gotycką, średniowieczną, na rzecz jednak już jakiegoś realizmu. Jest to już na pewno zapowiedź nowej sztuki. I ten realizm w tym przedstawieniu jest fascynujący, bo tam oprócz tych chmur, które przedstawił z taką dokładnością, że przez następne setki lat taka chmura cirrus uncinus nie została nigdy później sportretowana, dopiero w XVII wieku. Taka była ta uważność właśnie van Eycka na ten świat, który go otaczał. Ale tam mamy też księżyc z morzami księżycowymi. Obserwujemy dzięki van Eyckowi takie niezwykłe zjawisko libracji, czyli teoretycznie my powinniśmy widzieć 50% powierzchni księżyca. Natomiast za sprawą takich optycznych różnych zjawisk my możemy 57% widzieć, co zostało odkryte dużo, dużo, dużo później niż żył van Eyck, a on to przedstawił w formie malarskiej już takie odkrycie. Możemy zerknąć troszeczkę dalej na tą kulę księżycową. I to jest, i te chmury, i ten księżyc są tak naprawdę punktem wyjścia dla nas do dalszych dociekań na temat van Eycka. Okazuje się bowiem, że van Eyck jako taki nieprawdopodobny obserwator chmur i księżyca i krajobrazu był świetnym pracownikiem dla księcia Filipa III Dobrego, który miał niezwykłe zamierzenia takie polityczne, geopolityczne, strategiczne.
To już książę Burgundii.
Książę Burgundii, tak. On po prostu planował krucjatę kolejną. Po epoce krucjat, kiedy cała Ziemia Święta była już przejęta, już upadła Jerozolima, tam po prostu były państwa islamskie. On cały czas myślał o tym, żeby tam dotrzeć i jednak odbić te tereny dla chrześcijańskiej Europy. No i czego potrzebował taki książę? Potrzebował świetnych map po prostu. On wysyłał zwiady, które zresztą szły tutaj od wschodu, omijając te tereny właśnie muzułmańskie. On wysyłał takie grupy zwiadowcze, które oficjalnie miały cel pielgrzymkowy i tak dalej, a de facto to były grupy szpiegów, żeby rozpoznać te wszystkie zależności panujące na tych terenach, które go ciekawiły. No i potrzebował również map. A Van Eyck, jak powiedzieliśmy, tworzył doskonałe, takie miniaturkowe krajobrazy. Od takiego krajobrazu do doskonałej mapy już jest niewielki krok. Najprawdopodobniej Van Eyck tworzył takie mapy. Są dokumenty z epoki, które mówią, że stworzył terra orbicularis, czyli okrągłą mapę przedstawiającą świat. I na pewno te jego zdolności były właśnie przez Filipa III Dobrego wykorzystywane.
Te chmury, o których państwo mówią, te, które Van Eyck umieścił na swoim obrazie, ale też ten księżyc, no też nam wskazują na moment, w którym ten obraz został namalowany. Bo oczywiście, jak pani przypomina meteorologów, to meteorolodzy, patrząc na te chmury, na układ tych chmur, a jak już pani powiedziała, był doskonałym obserwatorem, ale też okazuje się znakomitym malarzem realistą, więc odwzorował to, co widział doskonale, no łącznie chociażby z tymi morzami księżycowymi, prawda, na tym no, pierwszym wizerunku ziemskiego satelity. Więc meteorolodzy mogli powiedzieć, że ta scena ukrzyżowania Chrystusa została przedstawiona w momencie, kiedy na tym terenie przechodził jakiś ciepły front atmosferyczny, co właśnie zdiagnozowali, obserwując namalowane przez Van Eycka chmury. Ale nie tylko na to państwo również wskazują, bo też na krajobraz. Bo teoretycznie przecież ukrzyżowanie, no to powinien być odwzorowany krajobraz Jerozolimy, prawda? Tymczasem no nie do końca jest odwzorowany krajobraz Jerozolimy i chyba nie tylko dlatego, że chyba Van Eyck jeszcze wtedy do Jerozolimy nie dotarł, bo on zdaje się w ogóle był w tamtym
tak, to
terenie
nie jest
na
pewne.
Bliskim Wschodzie. Tak.
Nie jest pewne, czy Van Eyck dotarł do Ziemi Świętej, czy nie. Najprawdopodobniej chyba nie. A w tym
Ale opis Ziemi Świętej był, prawda?
Oczywiście.
Już były wcześniejsze wizerunki, wcześniejsze obrazy, które pokazywały, jak wyglądała Jerozolima, jak wyglądał krajobraz. Tymczasem ten krajobraz, który przedstawia na swoim ukrzyżowaniu Van Eyck, no nie przypomina jednak krajobrazu Jerozolimy. Trochę za wysokie góry.
Trochę za wysokie góry, tak. Gdyby to była Jerozolima, byłyby to nagie, takie może porośnięte roślinnością, taką właśnie śródziemnomorską, wzgórza. Nie ma tego na tym obrazie. Są natomiast bardzo ciekawe góry typu alpejskiego, wysokie, skaliste, zaśnieżone. No, Van Eyck, żyjąc w Niderlandach, nie miał prawa znać takich gór, a dokładność przedstawieniu wskazuje, że nie jest to relacja z drugiej ręki. On nie zaobserwował u kogoś innego na obrazie i to przemalował. To nie jest jakaś wariacja na temat cudzego obrazu. On to musiał widzieć na pewno. I my w książce pytamy, gdzie Van Eyck widział takie wysokie, śnieżne, skaliste góry. W książce oczywiście tak opisujemy to długo i szczegółowo. Teraz w skrócie powiem. Jedna misja Van Eycka, obraza cel Półwysep Iberyjski. On tam pojechał, żeby znaleźć dla swojego księcia żonę, Izabelę Avis, córkę króla Portugalii. I wtedy też odwiedził emira kraju Andaluz i był w Granadzie. W Granadzie jest taka wielka budowla obronna właśnie z tamtych czasów. On był, widział, w tle jej są wielkie góry Sierra Nevada. I najprawdopodobniej właśnie na tym dyptyku ukrzyżowanie widzimy Sierra Nevada hiszpańskie.
Czyli czegoż to nie można się dopatrzyć w obrazach? No to teraz będzie skok do naszego kraju, czyli do Polski. No dodajmy, że ten obraz ukrzyżowanie, ten dyptyk znajduje się w Nowym Jorku, w Metropolitan Museum. No a teraz następne dzieło sztuki to znajduje się już w jednym z polskich muzeów, konkretnie w Muzeum w Jarosławiu, w kamienicy Orsettich w Jarosławiu. Jeśli ktoś był, to wie, że tam jest właśnie to muzeum. Kamienica zresztą bardzo piękna. No i to jest portret trumienny. Portret trumienny, który był bardzo rozpowszechnionym typem obrazów pośmiertnych w XVII-XVIII wieku. Ale tu chodzi jakby nie o sam portret trumienny jako taki, bo na temat portretu trumiennego przecież powstały dużo książek, ale chodzi o osobę, która została na tym portrecie przedstawiona.
Na portrecie trumiennym z Jarosławia jest Jan Metland, burmistrz Jarosławia. Tym burmistrzem był pod koniec XVII wieku i w pierwszej chwili patrząc na ten portret widzimy typowego szlachcica tamtych czasów, czyli fryzura, łaszczówka, czyli taka podgolona głowa, wąsy, kontusz, takie marsowe spojrzenie.
Czyli typowo sarmackie przedstawienie tak szlachcica.
Tak, tak. Nie miałoby się wątpliwości, że to jest szlachcic Polski tamtych czasów. Natomiast jeżeli się wejrzy w historię tego człowieka, to już się pojawiają same takie zaskakujące rzeczy. To była tradycja tych portretów szlacheckich. Natomiast Jan Metland przypuszczalnie był mieszczaninem. Przypuszczalnie, ponieważ jest trochę białych plam w jego życiorysie, być może to szlachectwo miał tylko za granicą. Nie jest też wykluczone, że uzyskał tutaj indygenat, czyli uznanie tego szlachectwa w Polsce, ale najczęściej
bo
się przyjmuje...
Trzeba dać mu pół Szkotem.
Tak, właśnie, właśnie. Jego ojciec był Szkotem, który do Polski przybył też w XVII wieku i swoją karierę tutaj zaczął jako żołnierz w służbie zamojskich, w ich wojskach. Później zamieszkał w Rzeszowie, tam prowadził zajazd, miał browar. To generalnie był bardzo majętnym człowiekiem, a jego syn, który mieszkał później w Jarosławiu, został, tak jak było powiedziane, burmistrzem nawet Jarosławia. No właśnie, i tutaj przechodzimy do dalszych takich zagadek za tym się kryjących, bo historia Jana Metlanta i w ogóle rodziny Metlantów zaskakująco, zbyt bym powiedział zaskakująco, przypomina historię Ketlinga z Pana Wołodyjowskiego. My tam posługujemy się w książce cytatami z rozmowy Zagłoby z Ketlingiem i jest to po prostu dokładnie historia Jana Metlanta. A trzeba jeszcze powiedzieć, że Sienkiewicz bardzo Jarosław lubił, często tam przyjeżdżał, pisał stamtąd też artykuły. Jego pobyty w Jarosławiu przypadały na czas pisania trylogii i co więcej, mniej więcej w tych czasach został, nieco później, został znaleziony portret Jana Metlanta w podziemiach kościoła, ale znając Sienkiewicza, jego pasję taką badawczą i zbieranie, badanie źródeł, a o Jarosławiu pisał wielokrotnie, w Potopie na przykład, więc na pewno studiował historię tego miasta i na pewno zwrócił uwagę na nietypową postać burmistrza pół Szkota. I zwróćmy uwagę na to, Ketling jest Szkotem, tak jak ojciec Metlanta. Przybył do Polski, wybrał ją za swoją drugą ojczyznę. Z początku ubierał się Ketling z cudzoziemska, miał długie włosy, trefił je i tak dalej, miał jakieś tam kołnierze koronkowe, a później włosy ściął i w ogóle się ubierał jak szlachcic polski. Też zdanie tam przytaczamy, gdzie Zagłoba pyta Ketlinga, to się już i całkiem z Polska nosisz. I właśnie to samo widzimy u Metlanta. Pół Szkot, ojciec Szkot, mógłby też się nosić po szkocku, co wtedy było całkiem w Polsce popularne, prawda? Jakieś tam buty rajtarskie albo jakiś tam kolet czy bródka. Nie wszyscy mieli te fryzury łaszczówki, nie wszyscy mieli takie wąsy szlacheckie i kontusze. Ta różnorodność była spora, ale jednak Metland, podobnie jak Ketling, wybrał sobie strój polski. I bardzo się, tak samo jak Ketling, który przyjął potem szlachectwo polskie. Tutaj też się bardzo wpisał zostającym burmistrzem Jarosławia. Jest jeszcze więcej podobieństw. Tak jak mówię, posługujemy się tam cytatami, które są dokładnie jakby wyjęte z historii Jana Metlanta. Więc tutaj tak sobie pozwoliliśmy założyć, że odnaleźliśmy pierwowzór Ketlinga.
Bardzo interesująca koncepcja, ale przy okazji państwo też przypominają Jarosław, opowiadają o Jarosławiu, o tym wielokulturowym mieście i właśnie ta wielokulturowość to nie tylko pół Szkot Jan Metland, ale już ta kamienica, w której mieści się przecież Muzeum Kamienica Orsetti wskazuje na to, że i tam Włosi byli, ale przecież nie tylko. No i to wszystko jest połączone, jakby albo pretekstem jest ten portret trumienny, który tak charakterystyczny jest dla tej sztuki sarmackiej. No ale to przecież ten portret trumienny został przejęty, jak gdyby dotyczył nie tylko katolickiej szlachty, ale też i protestantów, a także właśnie co znaczniejszych przedstawicieli mieszczaństwa. Więc właściwie można byłoby przypuszczać, przypuszczać, że skoro Maitland mógł być mieszczaninem, czy był mieszczaninem, że no, nic dziwnego, a był postacią dość znaczną. Ale jest jeszcze jeden ciekawy szczegół, który właśnie odwołuje nas być może do jego szlachectwa, ale tego właśnie zagranicznego, czyli wywodzącego się ze Szkocji, ponieważ na tym portrecie trumiennym w prawym górnym rogu znajduje się herb przedstawiający lwa. To nie jest żaden z polskich herbów, czyli nie pokądzieli, bo matka była Polką, czyli być może po mieczu, czyli być może jego ojciec był szlachcicem szkockim.
Nie jest to wykluczone, bo jak przegląda się listę osób, które uzyskały szlachectwo w tamtych czasach, to były dwie takie główne drogi, albo nadanie, tak ogólnie mówiąc, za zasługi, albo indygenat, czyli uznanie szlachectwa z zagranicy. Te listy nie są wcale długie, bo to był faktycznie taki bardzo pożądany przywilej i w związku z tym można te listy sobie przejrzeć. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie o ich kompletność. Drugim pytaniem jest pytanie o pisownię tych nazwisk, bo na przykład znajdujemy tam nazwisko Maitland. Czy to jest właśnie Maitland inaczej zapisany? Jeszcze troszkę inna wersja nazwiska też funkcjonuje, być może dalej funkcjonuje, ale w tych czasach też był ród książęcy, nawet w Szkocji właśnie. Więc to pytanie, które pani postawiła, no jest bardzo uzasadnione. Czy on był szlachcicem szkockim, który został szlachcicem polskim, czy też tego szlachectwa ostatecznie tutaj nie miał uznanego, ale tym herbem się posługiwał? To są już zupełnie jeszcze dodatkowe, osobne kwestie. Natomiast jednym z bohaterów jest właśnie Maitland Catling, a drugim zdecydowanie to miasto Jarosław w swoim wówczas złotym wieku.
Następny obraz, który wybrałam, na którym się zatrzymały, to jest obraz niezwykły, ale też postać autora jest niezwykła. Obraz niezwykły, bo też przedstawia niezwykłą sytuację. Nosi tytuł Śmierć Paganiniego, ale ten obraz ma też drugi tytuł, Sen Paganiniego, którym to tytułem opatrzył ów obraz sam autor. A tym autorem jest Edward Okuń, znakomity polski symbolista, który chyba powszechnie nie jest specjalnie znany, a szkoda, bo to naprawdę znakomity malarz. A z kolei obraz przedstawiający śmierć Paganiniego lub sen Paganiniego jest fascynujący.
Tak, obraz jest bardzo piękny. On się znajduje w Muzeum Narodowym w Lublinie. Bardzo tajemnicza, niepokojąca scena. Paganini leży na łóżku w takim dość pustym pokoju, umiera lub śpi, w zależności od tego, którą interpretację przyjmiemy. No i niestety na łóżku obok niego siedzi diabeł, który to diabeł gra na skrzypcach i jest to bardzo, bardzo ciekawa symbolika. Symbolika, która łączy śmierć i skrzypce. W europejskiej kulturze bardzo często te skrzypce, zarówno na martwych naturach, jak i w różnych takich scenach rodzajowych, symbolicznych, symbolizują śmierć. I Okuń właśnie odwołał się do tego symbolu. Więc jeżeli jest to śmierć, no to po prostu diabeł przyszedł odebrać jak gdyby swoje, to co jego, bo była taka legenda, że Paganini zaprzedał duszę diabłu, pięknie grał, odnosił niezwykłe sukcesy, no ale za tym wszystkim stał pakt z diabłem i to jest właśnie moment rozliczenia. A druga koncepcja, równie ciekawa, też taka związana z legendą, mówi, że jest to sen, w którym Paganini po prostu ma taką iluminację, podczas której odkrywa, doświadcza jakichś nowych kompozycji.
Tak, bo właśnie nawet taka, jako jedna z możliwych interpretacji, wersja ze snem widnieje w muzeum, które też proponuje takie między innymi odczytanie obrazu jako jedno z możliwych, odwołując się do takiej historii z powstaniem utworu Sonata z diabelskim trylem, o ile dobrze pamiętam tytuł, której twórca też miał podobno sen, w którym toczył pojedynek na skrzypce z diabłem. Diabeł grał tak pięknie, że właśnie artysta chciał zapamiętać ten utwór. Po zbudzeniu się pamiętał tylko część, zapisał, no i podobno właśnie ten fragment wkomponował w swój utwór. Więc zarówno wersja ze śmiercią, jak i ze snem jest tutaj rozpatrywana, ale tak jak pani mówiła o symbolach, można zwrócić na cały szereg ich tutaj w tym obrazie. Wnętrze pokoju jest puste i dodam, że są to raczej symbole takie niepokojące, niepokojące, zwracające uwagę na to, że czy jest to sen, czy śmierć, no lepiej z diabłem w różne układy nie wchodzić. Świeca jest zgaszona, nie unosi się nawet dym, czyli brak jest światła. To taki symbol oczywisty, światło Bóg, a jego brak, no to brak Boga. Roślina w doniczce jest zwiędnięta. Na ścianę pada cień okna i no można by się spodziewać, że na tej ścianie też będzie się odbijać cień szprosów tworzących krzyż. Taki motyw znany jest właśnie w sztuce, w obrazach, a tutaj tych szprosów nie ma, czyli nie ma też symbolu krzyża. Także taki pozornie prosty obraz przedstawiający śmierć, też sen Paganiniego, no okazuje się bardziej zagadkowy i warty przestudiowania niż w pierwszej chwili można by powiedzieć.
No i warto też zwrócić albo przypomnieć sobie i za Państwa sprawą i tego rozdziału o tym obrazie Śmierć Paganiniego. Przypominamy sobie również i samego malarza, samego Okunia i też historię jego życia, też niesamowitą i tej tajemnicy jakby w jego życiu, czy tajemniczości w jego życiu, no współtwórcy czy współzałożyciela loży masońskiej Kopernik w Warszawie. To największa loża masońska w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym. Ona została zlikwidowana, kiedy zostały zlikwidowane wszystkie loże masońskie w 1938 roku. No i też ta śmierć Okunia, właśnie kiedy już wojna się skończyła w 1945 roku, przeżył powstanie warszawskie. W 1945 roku zginął od zabłąkanej kuli. Niesamowite malarstwo, niesamowity obraz, no i też niesamowity życiorys samego malarza. Kolejny obraz, obrazy, które chciałam przywołać, no są właściwie wszystkie pełne niepokoju i to niepokoju o rośliny, które zostały na tym obrazie przedstawione. To jest opowieść, którą Państwo zatytułowali w swoim rozdziale Na ile sposobów można umrzeć za sprawą przyrody? No więc okazuje się, że na wiele sposobów i to właśnie odnosi się do roślin. To roślin trujących, które zostały uwiecznione przez artystów na różnego rodzaju obrazach. To nie omawiacie jednego obrazu, ale przywołujecie wiele tych obrazów. No i tu rzeczywiście można powiedzieć, można się bać, patrząc na niektóre obrazy skądinąd przedstawiające piękną roślinność.
Co ciekawe, te rośliny na obrazach europejskich, te rośliny trujące, są bardzo często takimi bohaterami drugiego planu. Często znalazły się tam nie w sposób zamierzony, tylko w taki sposób. Artysta malował po prostu zbiorowisko roślinne, bardzo pieczołowicie. Tak to miało miejsce właśnie na obrazach Leonardo da Vinci na przykład, albo Cranacha, kiedy wokół Matki Boskiej są całe takie bardzo fajnie oddane siedliska, czy jak to można określić?
Zbiorowiska roślinne.
I w tych zbiorowiskach roślinnych mamy rośliny opisujące przymioty Matki Boskiej, symboliczne i tak dalej, ale mamy też po prostu rośliny trujące. Nie dlatego, że one mają jakąś swoją wymowę dodatkową czy inny kontekst, tylko po prostu są elementem opisywanego siedliska. Ale mamy też w tym rozdziale bardzo ciekawą sytuację. Jest na przykład Martwa Natura XVII-wieczna, hiszpańska, która znajduje się w Warszawie w Muzeum Narodowym. Bardzo piękna, bardzo charakterystyczna dla właśnie tych martwych natur hiszpańskich. Mamy taką roślinę na samym środku kardy. To jest taki jakby karczoch. Wokół mamy różne warzywa, owoce. Zaraz powstanie najprawdopodobniej jakaś potrawka, pieczeń może z tego karczocha, ale wśród tych gruszek, pomarańczy mamy również grzyby. No i przy bliższym spojrzeniu można się zastanawiać, czy nie są to grzyby trujące.
Tak, właśnie ja tutaj może to rozwinę troszkę zdanie, bo wszystkie rośliny, owoce, zresztą takich ciekawych, starych odmian też, są jadalne. Zastanowienie mogą budzić te grzyby. My napisaliśmy w książce, że mogą to być muchomory sromotnikowe, śmiertelnie trujące. No, dyskutując o tym obrazie, spotkaliśmy się też ze zdaniem, że nie, absolutnie nie, to są pieczarki, czy też inne grzyby jadalne. No ja tego nie wykluczam tak w 100%, ale tak, żeby po pierwsze budzą troszkę zastanowienie, po drugie pomyślmy sobie o tych cały czas zdarzających się zatruciach tak licznych, kiedy ludzie są pewni, że to są pieczarki albo kanie, a jednak nie są. I o przypadku cesarza Karola VI Habsburga, który w tym czasie, co powstał obraz, no pomyślał właśnie podobnie, czy też on, czy jego kucharz, i na polowaniu zjadł gulasz z grzybami, które okazały się właśnie muchomorem sromotnikowym. I po kilku czy kilkunastu dniach zmarł i w ten sposób zakończyła się męska linia Habsburgów. Także oprócz analizy dzieła sztuki bardzo ciekawego, trzeba być ostrożnym jednak z interpretacją też przynależności gatunkowej grzybów.
No, być może artysta nie znał się tak dobrze na grzybach, a pasował mu kompozycyjnie, no i też no, wygląda całkiem nieźle. No, ale jest taki obraz, o którym państwo piszą, no i on już celowo zawiera te rośliny, o których zaraz opowiemy. Obraz nazywa się bardzo pięknie. Róże, powoje, maki i inne kwiaty w wazonie na kamiennej półce. Autorką tego obrazu jest holenderska malarka martwych natur Rachel Reisz, która specjalizowała się w kwiatach, wymyślała też swój własny styl prezentacji ich. No i ten obraz, no jak mówię, no same nazwy róże, powoje, maki brzmi pięknie, ale nas chyba będą interesować te inne kwiaty.
Obraz Rachel Reisz jest niesamowity, bo bardzo się zmienia percepcja wraz z zdobywaniem wiedzy o tych roślinach. Na początku bukiet się wydaje przepiękny, pięknie zakomponowany. Rośliny są kolorowe i ładnie ułożone. I ma się uczucie obcowania z pięknem świata przyrody. Natomiast jeżeli się przejdzie roślina po roślinie przez ten bukiet, okazuje się, że większość tych roślin są to rośliny bardzo trujące, toksyczne. Są to rośliny, które są dla człowieka po prostu śmiertelnie trujące. I gdy ma się taką wiedzę, zmienia się zupełnie rozumienie tego, czy postrzeganie tego obrazu. Nagle ten obraz, ten bukiet staje się tak jakby drapieżny, staje się niebezpieczny. Widzi się, że te rośliny są tak troszeczkę dziwnie powyginane, zbyt czerwone, zbyt może szponiaste. I tak samo ciekawe właśnie jak sam obraz jest prześledzenie własnej percepcji odbioru tego obrazu.
Bo trzeba tutaj też dodać, że i sama malarka Rachel i jej ojciec znali się, pewnie od ojca też między innymi miała tą znajomość botaniki, taką bardzo dogłębną. Więc nie są to rośliny przypadkowo dobrane, że są ładne. Owszem, ładne są i są przepięknie namalowane, ale przy tym właśnie, tak jak żona powiedziała, są śmiertelnie trujące. Mamy tam na przykład rośliny z różnych stron świata, między innymi bieluń, surmikwiat, który znany był z tego, że w Indiach przez bardzo długi czas funkcjonowała, znana z różnych filmów, między innymi, chociaż w praktyce również istniejąca, sekta wyznawców bogini Kali, która podobno jest odpowiedzialna za śmierć bardzo wielkiej liczby osób, których zabijali i ograbiali. I jednym ze sposobów, przy pomocy którego to czynili, było właśnie otrucie za pomocą tego bielunia surmikwiatu.
No ale jest też taka teoria, że oczywiście te rośliny nie zostały dobrane przypadkowo, że one zostały dobrane według pewnego klucza po to, żeby jakby skierować nasze myśli ku Vanitas, prawda? Czy to jest jednak jeden z obrazów przynależących właśnie do tej serii Vanitas, czyli pokazujących śmierć, czy odwołujących nas do śmierci.
Jest to tyle ciekawe, że trzeba być ekspertem od botaniki, żeby to drugie dno zrozumieć. I jest to jednak jakieś takie puszczenie oka przez Rachel Reisz do nas. My podziwiamy ten bukiet, cieszymy się, że są ładne kwiatki, no ale nie wiemy najważniejszego, nie wiemy właśnie tego, że ten bukiet niesie przesłanie wanitatywne. Wie to ona, no i właśnie eksperci od roślin.
No ale wśród roślin, które są w tym bukiecie, są w tym wazonie, jest zdaje się też naparstnica.
Tak, naparstnica, która jest takim motywem pojawiającym się w sztuce. My piszemy jeszcze tutaj o drugim obrazie. Jest to portret doktora Gacheta autorstwa Van Gogha, gdzie namalował doktora Gacheta, który nie tylko leczył Van Gogha, ale też po prostu byli przyjaciółmi, jak siedzi taki zamyślony przy stoliku, a przed nim leży, czy też jest w szklance, to chyba zależnie od wersji. Jedna z wersji się nie zachowała, a przynajmniej los nie jest znany. Druga zresztą też nie wiadomo do końca, co się stało. Zaginął, czy też zniknął w tajemniczych okolicznościach obraz. W każdym razie pojawia się tam napastnica, podobnie jak na obrazie Rachel. Napastnica, z której przez wieki wydobywano substancje mające leczyć serce. Digitalis, nazwa łacińska napastnicy, czyli digitalina i tak dalej, różne substancje, które miały uspokajać pracę serca, ale w ciut za dużej dawce tą pracę uspokajały na zawsze. No, generalnie już zrezygnowano z tych preparatów, teraz są inne, syntetyczne, być może z jakichś innych gatunków też mniej trujących. Natomiast rzeczywiście ta napastnica jest gatunkiem bardzo ciekawym. U Van Gogha też jakby ona ze względu na swój nietypowy kolor stała się dla nas takim punktem rozważań, czy Van Gogh, można znaleźć takie ślady w literaturze dotyczącej tego artysty, czy Van Gogh na przykład na skutek leczenia miał zaburzone widzenie kolorów i stąd te jego, te, taka specyfika. Tak, tak, między innymi. Czy też w ogóle my się zastanawiamy, a może on po prostu inaczej widział barwy, inaczej widział świat. I te obrazy po prostu przedstawiają to, jak on to widział.
To, że naparstnica pojawia się na obrazie Van Gogha w towarzystwie doktora, lekarza, no to nie powinno nas dziwić, skoro wyciąg z tej naparstnicy był używany do leczenia, no czy w schorzeniach kardiologicznych, prawda? No ale naparstnica, jeśli się pojawia na obrazie tej holenderskiej artystki Rachel, o której tu mówiliśmy, no to wiemy, że ona jest przywołana nie po to, żeby leczyć, tylko raczej, żeby uśmiercać. Ale skoro pan przywołał już i przywołaliśmy Van Gogha, no to na koniec przywołajmy Van Gogha, bo to jest tak, że w tej całej państwa serii książek o tajemnicach dzieł sztuki, to jest kilka przecież książek, które mamy w tym cyklu. Jeśli się nie mylę, we wszystkich albo w prawie wszystkich są omawiane przez was obrazy Van Gogha. Mniemam, że Van Gogh jest jednym chyba z ulubionych artystów. No i nie inaczej jest tutaj, też oczywiście jest przywołany Van Gogh.
Van Gogha przywołujemy bardzo często też z takiego powodu, że nasze książki są o tajemnicach sztuki. Od tej strony pokazujemy obrazy dzieła sztuki. Od właśnie od strony ich zagadek i tajemnic. A Van Gogh jest mistrzem ukrycia tajemnicy. W obrazach pozornie nie skrywających sekretu można znaleźć nieprawdopodobne pokłady jakichś tajemniczości. Takim właśnie obrazem jest Polepszenicy z krukami, które opisujemy w rozdziale Kryminalna zagadka śmierci Van Gogha. Chociaż oficjalne informacje mówią, że Van Gogh po prostu popełnił samobójstwo, niedawno powstała książka dwóch amerykańskich autorów Van Gogh Życie i oni tam opisują bardzo ciekawą hipotezę, którą my przybliżamy czytelnikom, o tym, że być może w tej historii śmierci Van Gogha brały udział osoby trzecie. I jest to bardzo ciekawe, bardzo godne poznania. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że nie jest to oficjalna wersja. Jest to tylko i wyłącznie oczywiście hipoteza. A świetnym obrazem ilustrującym to, co się tam wtedy działo w miejscowości Owr, jest właśnie to pole pszenicy z krukami. Ono jest bardzo nietypowe. To jest format taki wielki, 1 m na 50 cm w poziomie. Van Gogh wcześniej nie malował takich obrazów. Wtedy właśnie przed śmiercią, w tej swojej ostatniej lokalizacji właśnie w tym Owr pod Paryżem, zaczął takie obrazy malować. No i obraz jest bardzo taki przejmujący. Jest to takie puste pole pszenicy z takimi ciężkimi chmurami, droga przez tą wydeptana przez te zboża donikąd i właśnie te posępne ptaki krukowate. My oczywiście, no jak to my, musieliśmy zrobić całe dochodzenie, co to są za gatunki.
I to są kruki.
To na pewno nie są kruki, tak, ale to odsyłamy do książki. Mówi się o tym obrazie i dlatego on jest właśnie tutaj tytułowym obrazem tego rozdziału o śmierci Van Gogha, bo mówi się, że to jest ostatni obraz Van Gogha. To nie jest ostatni obraz. Ostatni obraz przedstawia takie korzenie odsłonięte na takiej skarpie, ale jest to obraz, w którym jest już jakaś tam zapowiedź właśnie tej śmierci, przeczucie na pewno. I jest to obraz o tyle istotny, że on potem w różnych relacjach stworzonych dużo później odgrywa ważną rolę przy tworzeniu tych właśnie relacji na temat śmierci wielkiego malarza.
No ale to też jest taka kwestia, że interpretatorzy dzieł sztuki chcą się, jakby znając życiorys twórcy, chcą się dopatrywać w tych dziełach sztuki jakiejś zapowiedzi, antycypacji tego, co się wydarzy, co się zdarzy. Rzeczywiście to, co pani mówi, przez dłuższy czas określano, że to pole pszenicy z krukami to jest ostatni obraz Van Gogha. Potem się okazało, że po tym obrazie namalował jeszcze kilka obrazów. No zdążył namalować, ale z pewnością jest to jeden z jego ostatnich obrazów. No ale przecież Van Gogh ma w swojej twórczości też te obrazy, te ciemne, te nocne obrazy, więc ta noc, która się pojawia na obrazach Van Gogha, czy niepokój pewien, no niekoniecznie muszą świadczyć, że jest to właśnie jakieś no, przewidywanie pewnych dramatycznych czy tragicznych wydarzeń w swoim życiu. No Van Gogh, jak wiemy, był nie tylko wrażliwym twórcą, chorym też człowiekiem, który cierpiał na różnego rodzaju depresje, więc być może tego typu widzenie rzeczywistości no też mu przychodziło, no a poza tym spójrzmy oczyma malarza na taką sytuację, bo przecież Van Gogh malował w plenerze, na taką sytuację w plenerze, którą być może widział. Te zboża, to ta żółć połączona z chmurami, z sytuacją jakiejś nadchodzącej burzy. No i to stado tych krukowatych. Przecież to wspaniały widok dla malarza.
Oczywiście. I to pierwsza taka intuicja jest taka, że to jest po prostu obraz namalowany z rzeczywistości otaczającej Van Gogha. Jeżeli nie chciałbyś doszukiwać drugiego dna, to ten obraz właśnie jest idealnym takim przedstawieniem krajobrazów podparyskich.
Tak, jeżeli tu chodzi o takie, czy doszukiwać się w tym przeczucia śmierci, to myślę, że w przypadku Van Gogha to od bardzo wczesnych lat przeczuwał swoją śmierć i myślę, że był z tym i oswojony i bardzo dużo o tym myślał. Natomiast my tutaj się zastanawiamy właśnie troszkę nad okolicznościami tej śmierci. Bo właśnie to samobójstwo, ta oficjalna wersja, nie twierdzimy, że tak nie było, ale jest troszkę takich punktów zaczepienia, które każą się co najmniej zastanowić, czy to było samobójstwo, czy też były osoby inne, które się do tego przyczyniły, być może nieumyślnie i być może tutaj Van Gogh po raz ostatni ujawnił swoją taką wrażliwość, kryjąc te osoby i jakby utwierdzając ludzi w wersji o samobójstwie, na które właśnie nie wszystko wskazywało, że to tak właśnie było.
Tak czy inaczej przytoczona przez Państwa hipoteza jest rzeczywiście szalenie wiarygodna, ale do szczegółów odsyłam do książki, jak również do opowieści o innych wspaniałych dziełach sztuki, o których Państwo piszą. Książka liczy 11 rozdziałów. Myśmy tutaj wspomnieli zaledwie o kilku dziełach sztuki, które Państwo w tej najnowszej swojej książce przypominają i do których Państwo odwołują. No, jest mnóstwo zagadek, mnóstwo ciekawych spostrzeżeń. Arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci to tytuł, proszę Państwa, tej książki, którą gorąco Państwu polecam, jak i wszystkie wcześniejsze z tego cyklu dotyczące tajemnicy dzieł sztuki i tajemnic mistrzów owych dzieł. Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz byli naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie Państwu za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.